Witaj, Maćku.
Dzień dobry.
Dzisiaj spotykamy się z Maćkiem Ściborem, moim kolegą z Akademii Psychologii Przywództwa. Maćku, powiedz parę słów więcej o sobie. Kim jesteś? Co robisz?
Zacznę może od takiej strony zawodowej, bo tak chyba trochę przyzwyczaiłem się, że jak jest taka forma podcastowa, gdzie ktoś mnie zaprasza, no to najpierw ta strona zawodowa. Jestem psychoterapeutą, pracuję w gabinecie z moimi pacjentami, którzy się do mnie zgłaszają z różnego rodzaju trudnościami, problemami. Jestem trenerem. Od 14 lat też działam w biznesie, w organizacjach jako trener, jako konsultant. Stąd też moja obecność na APP. Kiedyś jeszcze przedstawiałem siebie jako muzyk.
Ja bym tu podkreślił, że słowo kiedyś mi nie pasuje, bo po tym, co doświadczyliśmy w ubiegłą Wigilię, to bym powiedział, że byłeś najbardziej profesjonalnym muzykiem z całego naszego towarzystwa, kiedy wspólnie zagraliśmy ten cały set kolęd.
To taki ważny kawałek mojego życia, który może teraz trochę jest w... Może nie nazwałbym w uśpieniu, bo w uśpieniu to mi się tak kojarzy, ja w ogóle jakby właśnie nie mam z tym kontaktu. Trochę jest na razie z boku, on jest bardzo żywy we mnie. Jestem wokalistą, miałem swój band jazzowy, prowadziłem warsztaty gospel, śpiewałem jazz, soul, więc jakby też taki kawałek właśnie poza pracą. Wiesz, często osoby, z którymi, które spotykam, pytają się mnie, słuchaj, jak ty to robisz, że pracujesz w gabinecie i przychodzą do ciebie ludzie z tyloma problemami, trudnościami i tak dalej, że ty jeszcze nie zwariowałeś. Ja zawsze mówię, słuchajcie, staram się mieć jakieś takie normalne i dobre życie. Normalne i dobre życie, nie? I ten kawałek muzyki był, wiesz, jakbym był, czy jest takim moim też, jedną z takich moich nóg, takiego mojego oddechu, filtrowania się i tak dalej. I zresztą tak zawsze też zachęcam, żeby szukać jakiegoś takiego kawałka siebie, czegoś totalnie odrębnego właśnie, czegoś, co, żebyśmy się tak tylko nie sklejali z jakąś rolą zawodową, a z jakąś pozą, z czymś takim, z jakimś usztywnieniem, nie? Tylko szukaj czegoś żywego, nie? I dla mnie muzyka była tym i jest tym życiem, więc...
Ja w ogóle z przyjemnością usłyszałem tę część twoją, bo powiem ci, że nawet dynamika twojego głosu, energia, która jest, jak powiedziałeś o tej muzyce, to od razu inaczej to brzmiało. Początek był taki profesjonalny, opowiadasz sobie, a potem wszedłeś całym sobą w tą muzykę i to jest, myślę, że taki ważny dowód, żebyśmy mieli takie pasje, bo one są okazją do tego, co powiedziałeś, normalne i dobre życie, prawda? I żeby szukać tego swojego sposobu, ja mam podobnie, jak chwytam gitarę wieczorami, to też ona mi pozwala złapać zupełnie inne fale mózgowe, w innym stanie się osadzić. Więc mam nadzieję, że będziemy mieć okazję w najbliższym czasie zrobić to wspólnie, muzycznie.
Też mam taką nadzieję.
No, proszę Państwa, my się naprawdę umawiamy na takie spotkanie, to nie jest żart, więc jak powstanie z tego jakieś inne dzieło niż podcast, to też upublicznimy, zobaczymy, ile będzie miało wtedy oglądających. Ale wracając do nas i do naszego dzisiejszego nagrania, to też ta muzyka nie jest, myślę, czymś, co być może nie wrócimy, bo będziemy rozmawiać o czymś, co tak fajnie nazwałeś przed spotkaniem, aktualizacją systemu. Że jako liderzy potrzebujemy być wrażliwi na coś, co nazywamy system daje czasem informacje o potrzebie aktualizacji. To jest piękna metafora, którą jak słyszę, używasz często. Powiedz więcej, na czym polega ta metafora? Jak ją ukułeś, to jaka myśl za tym główna stoi?
Wiesz co, tak powiedziałeś, że liderzy, jakby zgodzę się, bo pewnie wielu liderów nas teraz słucha i ogląda, ale to jest taka metafora, którą myślę w ogóle warto sobie jakoś przywoływać.
Człowiek.
Tak, jako człowiek, wiesz, zadedykować, przywoływać. To już wyjaśnię Państwu, o co chodzi. Ja się zawsze tą metaforą posługuję, jak prowadzę warsztaty. Nieobojętnie z jakiej tematyki, czy szkolimy kompetencje, chociaż jakoś tak lubię pracować w obszarze wiedzy, kompetencji i postaw. Te postawy są dla mnie bardzo ważne w pracy. Może też dlatego, że jakby włączam też tą moją wiedzę, wiesz, terapeutyczną trochę w takie też czucie, wiesz, terapeutyczne w tą pracę w biznesie, nie? Ale o co chodzi, wracając do metafory, że... Zwróćcie Państwo uwagę, Sławek też zwróci uwagę, że nasz komputer, jeśli pracujemy na komputerze, to bardzo często, znaczy bardzo często, co kilka miesięcy wysyła nam taki komunikat, którego my bardzo nie lubimy. A mianowicie aktualizuj system. No i oczywiście my ten komunikat widzimy. Najczęściej jest tak, że my po prostu pracujemy. Musimy, nie wiem, coś przekleić, coś zrobić, wysłać i tak dalej. I ignorujemy ten komunikat. No i co się dzieje z komputerem, jak my ten komunikat dokonanej aktualizacji ignorujemy?
Co się dzieje z komputerem? Tak. On sobie dalej działa.
W jaki sposób?
Z czasem, no czasami w ogóle nic się nie zmienia. Mam wrażenie, że mnie straszyli. Mhm. A czasami być może jakieś aplikacje nie będą dobrze chodziły, jakieś spowolnienia mogą wystąpić, jakiś błąd się może pojawić. Nie? No trochę do końca nie wiem, bo nie ryzykuję. Bo w końcu naciskam ten przycisk zaktualizuj po paru miesiącach, jak mnie system tam straszy.
I to trochę trwa, nie?
I to trochę trwa. Mhm. Ale też chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, być może go mówimy jakoś później, że mam też lęk zawsze, jak mi się pojawia taka informacja o aktualizacji systemu w telefonie czy w komputerze, bo myślę sobie, czy wszystko będzie działało tak po staremu po tej aktualizacji, czy ja czegoś nie stracę, czy coś mi się nie wykolei, czy nie zrobię jakiegoś błędu, więc mam takie jeszcze lęki przy tej okazji.
Jasne. No ale właśnie to jest jakby clue, że jeśli nie dokonujemy tej aktualizacji, to najczęściej, bo tak mówisz, że czasami tego nie robisz, ale ja myślę, że gdybyś tego nie robił w takiej dłuższej perspektywie, to naprawdę ten komputer, chociaż ja nie jestem tutaj, wiesz, specem od IT, ale w dłuższej perspektywie ten komputer zacząłby zamulać. To znaczy, nie wiem, wolniej by się otwierał, przechodzenie pomiędzy aplikacjami już by nie było takie płynne, albo nagle by się okazało, że mówimy złośliwość rzeczy martwych, nie? To też fajne takie, wiesz, usprawiedliwienie, bo być może właśnie nie dokonaliśmy jakiejś aktualizacji, że po prostu nie możesz, nie wiem, skleić dwóch rzeczy, coś tam się po prostu nie spina.
Czyli świat się zmienia.
Tak.
Z perspektywy IT pojawiają się jakieś większe wymagania co do czegoś, co do ciężaru gatunkowego, nie wiem, aplikacji, które są, coraz więcej pamięci albo coś jest złożone. I ponieważ ten świat się zmienia, system musi się aktualizować do tego systemu, bo inaczej nie będzie sobie radził z tym światem,
tak,
z obsługą jego.
Tak jest. I teraz wracając, dlaczego w ogóle ta metafora tutaj, no to właśnie wracam do tego, że my również, jako ludzie przede wszystkim, a jeśli chcemy to wziąć też w taki nawias liderzy, my również dostajemy od naszego oprogramowania, jakim jest nasze ciało, nasze życie psychiczne, nasze życie duchowe, taki system, właśnie taki sygnał, aktualizuj system.
Tylko nie wyświetla nam się tak wyraźnie jak w komputerze.
Albo nie umiemy odczytywać, albo nam się wydaje, że nam się nie wyświetla, albo nam się wyświetla i ignorujemy, bo po prostu nie byliśmy nigdy nauczeni i nikt nam nigdy nie powiedział, że warto dokonywać aktualizacji. Bo jeśli ich nie będziemy dokonywali, no to, mówiąc kolokwialnie, możemy zacząć zamulać. Jako ludzie, jako liderzy, jako, nie wiem, członkowie zespołów. Może się nagle okazać, że coś, co było łatwe kiedyś, nagle jest trudne i już się nie skleja. A może się okazać, że w pewnym momencie, ja to też w gabinecie często mówię, że nastąpiło już totalne jakby przeładowanie i zwarcie, jakby, wiesz, systemu, i system się wyłącza. Nie? I to już jest taki moment kryzysowy. Albo może się okazać, ale to już jest po takiej trochę pracy i diagnozie, że uwaga, my te nasze aktualizacje załadowaliśmy 10 lat temu, 15 lat temu, i one wtedy były super. Nie? Jakby one wtedy były spoko, one pasowały. Ale dzisiaj, jak patrzymy, no to w ogóle...
Świat wokół nas się zmienił, wymagania są dużo większe, ciężar gatunkowy aplikacji wokół nas, czyli to, co przeżywają nasi koledzy, koleżanki, ludzie wokół nas, stało się też trudniejsze. COVID chociaż byłby takim okazją, kiedy nagle wszystko stało się cięższe.
Ty mówisz świat i to jest pewnie ważne, czyli ten taki aspekt zewnętrzny, ale ja przede wszystkim mam na myśli to, że my się zmieniamy.
Okej.
Okay. Że my w ciągu życia, wiesz, przechodzimy różne etapy, mamy szansę dorastać, mówię mamy szansę, bo to też nie jest takie oczywiste, dorastać i dojrzewać, i w związku z tym powinniśmy też te aktualizacje robić, wiesz, powiem ci taki przykład, że po 40 w moim życiu, bo to był taki cholernie trudny moment. Odszedł mój pies, czterdziestka, to już było po COVID-zie, no wojna i tak dalej. I ja nagle jakoś zauważyłem, że ja zaczynam zamulać, że coś jest nie halo. Nie? I bardzo długo jakby mówiłem właśnie o takiej perspektywie, ten świat mi się nie podoba dookoła. Zresztą rozmawialiśmy tutaj przed rozpoczęciem tego naszego nagrania, że ja jestem starą duszą i jakoś, wiesz, ja słucham starych melodii, wiesz, jakby Proń Kołobaszewskiej i wiesz,
to faktycznie,
jakoś tak.
No, dawno nie słucham ich.
Tak, więc ja w ogóle jakby jestem trochę w takim starym systemie, nie? Jakby wiesz, mi tamten świat jakoś bardziej pasował, świat technologii, mediów społecznościowych, taki świat, który ja nazywam światem Insta, że po prostu szybko, wiesz, i tak dalej, to nie jest do końca moja bajka, nie? No i co się zadziało, wiesz, i miałem taki moment krytyczny, kryzysowy i on się nawet zaczął jakoś pogłębiać. W związku z tym jakby stwierdziłem, no, moje zasoby rozumienia tej sytuacji już się skończyły, ja po prostu muszę wrócić i z kimś o tym pogadać. I wróciłem do mojego terapeuty. Terapeuci też chodzą na terapię, nie tylko szkoleniową. I on mi zadał takie pytanie, które strasznie mnie wkurzyło. Boże, jak mnie to pytanie wkurzyło. A mianowicie, on mnie wysłuchał i zadał mi takie pytanie. Maciek, jaki jest twój projekt na resztę twojego życia? Słowo projekt... Tak mi się znowu skojarzyło jakoś, wiesz, z tego świata biznesowo i tak dalej, że tam po prostu powiedziałem, nie mów do mnie takimi słowami, jaki projekt w ogóle, wiesz, nie? A to było bardzo mądre pytanie. I znalezienie odpowiedzi na to nie było też takie łatwe. Ja myślę, że nadal w jakiejś takiej dłuższej perspektywie szukam tych odpowiedzi, i mam jeszcze kilka pytań i dobrze, że je mam, bo myślę, że w ogóle dobrze jest mieć pytania, dobrze być w takim, też w takiej świeżości, ale to był właśnie ten moment, kiedy ja po prostu musiałem dokonać aktualizacji, po prostu, na wielu poziomach, na poziomach funkcjonowania mojego zawodowego, mojego funkcjonowania prywatnego, moich wartości, moich przyjaźni, zapytania się o jakiś kierunek w życiu, nie? Bo po prostu znalazłem się w miejscu krytycznym, gdzie byłem, no żyłem na jakimś autopilocie, wiesz, życie nie smakowało, już poranna kawa nie smakowała, nie? Kawa była jak metal, a ja lubię kawę, a ja lubię muzykę, ja lubię jeść, ja lubię ludzi, ja lubię spotkania, ja lubię żywotność. Ona jest dla mnie bardzo ważna. Nie? I jak się znalazłem w tym momencie takim już pozbawionym tych kolorów, to było bardzo trudne. Nie? Tak sobie pomyślałem, Boże, no właśnie, gdzie właśnie? Ja zawsze ten taki kolorowy, czasami się śmiałem, że moje życie to taki, wiesz, trochę, jeśli chodzi o takie nasycenie obrazów, to taki film Almodovara. Tam jest dużo, tam jest tak sensualnie, wiesz.
Dużo emocji.
Dużo emocji, dużo jakichś obrazów, dużo skojarzeń. Nie?
I ty nagle to straciłeś, to wyblakło.
I to wyblakło, nie?
Co to jest? Czy to jest tak, że przechodzimy takie kryzysy od czasu do czasu i to jest informacja o potrzebie aktualizacji systemu i to po prostu się dzieje tak, że nie wiem, trochę biologicznie, trochę na skutek okoliczności wokół dochodzi do jakiegoś wypalenia etapu? Czy to też raczej no, niezwiązane jakoś tam biologicznie sami się do tego doprowadzamy poprzez, nie wiem, styl życia? Jakie jest twoje zdanie? Jak patrzysz na siebie, na ludzi, z którymi pracujesz, czy w biznesie, czy tak właśnie terapeutycznie?
Wiesz, Sławek, ja jestem jednak zwolennikiem tego, żeby łączyć pewne wątki. I też jakby pewnie w pracy terapeutycznej, czy właśnie w tej pracy warsztatowej, bardziej jestem zwolennikiem tego, żeby jakby zobaczyć siebie z trochę szerszej perspektywy. No bo ja bym mógł powiedzieć, okej, nie wiem, załóżmy, teraz trochę wymyślę, no pracowałem tak dużo, w związku z czym, nie wiem, poziom kortyzolu i adrenaliny po prostu mnie wywalił, odłączył mnie, wpadłem w myślenie tunelowe, no i przestałem po prostu czuć smak życia.
Czyli podać jedną przyczynę.
Tak, i to by było bardzo proste, nie? No bo
tak,
jakby receptą...
przepis.
Tak, proszę bardzo, ja doskonale wiem, jakby jak się poziom kortyzolu obniża, uczę tego na warsztatach antystresowych, no to ja bym sobie to zastosował i tak dalej, nie? ale kryzysy, których doświadczamy, one naprawdę bardzo często jakby mają wiele takich furtek, takich drzwi, do których warto zajrzeć. Nie? To mogą być, wiesz, takie, nie wiem, kryzysy rozwojowe, jakby zwyczajnie, chociaż on też trochę był rozwojowy, nie? Bo myślę sobie, że no oto przyszedł właśnie jakiś nowy etap życia, kurczę. Po takiej, wiesz, wchodzenia w jakiś inny rodzaj dorosłości i dojrzałości, nie? Ale on też był trochę z poziomu ciała, z poziomu psychiki, jakiejś energii psychicznej, z poziomu też wartości, nie?
To ja tak spróbuję się zatrzymać na chwilę przy tym, co mówisz, bo pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, to to, że wymienia się w nas dość często cała ilość komórek. Mm-hmm. Co oznacza, że po paru latach to właściwie jest inny człowiek.
Który, mówi się, że po siedmiu.
Po siedmiu, prawda? Jest już inny człowiek, który siedzi przed tobą. Więc sam fakt ten już powinien nas prowadzić w zastanowienie, co w tej nowej jednostce, która jest w 100% wymieniona, to nie jest tylko lifting jakiś, w sensie odświeżenie, to jest wymiana całości, to co to oznacza dla tej jednostki, bo ona może już czymś innym trochę żyć. Tu mi się przypomina taka historia przy okazji mojego jakiegoś tam kryzysu i osobistego, i takiego w relacjach, i pamiętam, że właśnie w okolicach 40, czyli tak z 8 lat temu, miałem taką rozmowę z żoną i tak rozmawiamy, że no ja przechodzę jakiś kryzys, trudności związane z jakimś tam przeładowaniem i że w relacjach już też jakoś jest trudniej. No i tak rozmawiamy, że kurczę, wszystkie powody, dla których wzięliśmy ślub, są już nieaktualne. Że w zasadzie szukamy nowych powodów, dla których jesteśmy razem i nie na siłę, tylko, że, no już chcesz coś powiedzieć.
Bo to jakie to piękne, że w ogóle doszliście do tego momentu i że wy to tak nazwaliście. To jest bardzo urealniające, bardzo takie odpowiedzialne, bardzo takie uczciwe. Mm-hmm. Wiesz, aż jak to powiedziałeś, to sobie pomyślałem, no oby więcej właśnie takich momentów, żebyśmy w ogóle jako ludzie mieli więcej takich momentów właśnie. Nie? Mm-hmm. I to jest właśnie to stare oprogramowanie, które nam włącza stare myślenie, stare schematy, stare funkcjonowanie, które może się okazać nieaktualne i my się możemy albo tego wystraszyć, czyli patrz.
Do tego zmierzam, prawda? Że jak mi się pojawia w telefonie, wrócę do tego momentu na początku, że jak mi się pojawia ta ikonka, trzeba uaktualnić system, to się we mnie lęk pojawia, który powoduje, że tego nie dotykam, bo się boję, że już to nie będzie tak jak dawniej. Akurat w przypadku oprogramowania, ale czy tak właśnie trochę nie jest, kiedy nam się takie sygnały pojawiają i my to ignorujemy, bo nie chcemy tej zmiany, bo jest opór, bo jest lęk, że coś się zmieni, tu już coś znamy. Jako 20-parolatkowie, 22-latkowie się poznaliśmy, jako 23-latkowie braliśmy ślub. Mieliśmy fantastyczne na tym etapie tamtych osobowości, tych osób tak wychowanych, ukształtowanych w rodzinach, że nam te zębatki świetnie się dotrybiały jako 23-latkowie, którzy brali ślub. Potem to działało przez 7, potem kolejnych 7, bo jakieś były update'y, ale już po tych dłuższym okresie, kiedy my byliśmy w okolicach 40, to się okazało, że już tam nic nie zostało prawie z tych 23. Był lęk. Co teraz? To na czym to zbudujemy, prawda? I to nie było łatwe doświadczenie, nie była łatwa praca. Dla mnie oznaczała ona naprawdę pracę nad sobą, bo wiele z tych mechanizmów było gdzieś we mnie, które kiedyś zbliżały nas w relacji, a teraz oddalały te same mechanizmy, które były we mnie.
Tak jest, tak jest. Widzisz, i to jest to, co ja też tobie powiedziałem, że jak ja się znalazłem w tym punkcie, to ten proces nie był łatwy, nie był krótki, on nadal trwa, i też tam było dużo lęku. Oj, też tam było dużo lęku. Bo to, wiesz, to był taki moment zmierzenia się no naprawdę z wieloma tymi, będę się tą metaforą posługiwał, z tymi aktualizacjami, które mają do mnie pasować, albo dlaczego mi te nie pasują. Czy ja mam odwagę coś zostawić? To jest też taki, wiesz, myślę, jakiś wątek, czy my umiemy w życiu zostawiać. Raczej mamy taką tendencję, żeby, wiesz, gromadzić i tak dalej, nie? A tutaj się nagle okazało, że ja muszę pewne rzeczy zostawić. Że pewne rzeczy mi nie służą, a pewne muszę zmodyfikować.
A pozbawianie się, zostawianie, gdzieś genetycznie z tego zbieraczo-łowieckiego trybu życia, który nam towarzyszył no, historycznie przez większość tysięcy lat niż ostatnie rolnicze i przemysłowe podejście, no to można powiedzieć, że w DNA mamy tak zapisane, że kojarzy nam się to z utratą bezpieczeństwa.
Tak, i właśnie ja tutaj mam bardziej taką, wiesz, analityczną, psychoanalityczną myśl, nie? Że to zbieranie, bycie, tak. dotykanie, no to właśnie to jest to bezpieczeństwo, zresztą też w dużej mierze nam potrzebne też, jakby o tym nie zapominajmy, nie? To tak, nie wiem, w kontekście relacji, że my potrzebujemy,
ja, nie? Ja jestem przekonany, że jak nie zapewnimy sobie bezpieczeństwa, to, w ogóle... to nie jesteśmy w stanie w ogóle dobrze Jasne. Funkcjonować, bo wtedy gadzi mózg.
Tak, tak. Ale z drugiej strony właśnie też umiejętność oddawania, zostawiania, nie? Mhm. Większego też takiego, no to jest trochę, wiesz, związane z czuciem siebie, z pewnością siebie, ze zbudowaniem tego bezpieczeństwa i takiego trzonu siebie, nie właśnie na zewnątrz sterowności, tylko na wewnątrz sterowności. Mhm. Tak? Jakby czuję w ogóle i to czuję i w ciele, i czuję i w emocjach, i czuję w ogóle, wiesz, że jestem jakoś połączony, że to ze sobą gra, tak? Że to właśnie, nie wiem, prowadzi mnie w dobre ścieżki, po owocach ich poznacie, nie? Czyli jakby, wiesz, widzę, że po prostu to się przekłada jakoś, nie? Że jestem żywy właśnie, że jestem w jakiejś dynamice.
Tak, jeżeli jesteśmy w tym stanie takim, że potrzebna jest aktualizacja systemu, najczęściej to oznacza, że też trzeba z czegoś zrezygnować. Jest to jakiś element konsekwencji, że coś być może nas obciąża, coś jest jakąś kotwicą, coś gdzieś powoduje, że ciężko nam się idzie, będąc tak obładowanym. Mhm. Więc z części rzeczy trzeba zrezygnować. Wtedy człowiek pójdzie, tak? Bo inaczej możemy się jakoś tam przywiązywać do albo naszych jakichś aktywności, albo rzeczy, które posiadamy, albo jakichś relacji, które są trudne.
Albo do schematów myślenia. No,
albo do schematów myślenia, które nam dają bezpieczeństwo.
Tak, tak.
A może jakiś przykład podać? Co to może być, takie właśnie schematy myślenia, które nas kotwiczą, hamują, powodują, że jak się ich pozbędziemy, to może nam być łatwiej.
No wiesz co, to chyba jakoś tutaj się posłużę takim ogólnym przykładem no. tego, co się dzieje na APP choćby. No. Że wiesz, jakby jesteśmy trochę właśnie w takim punkcie z naszymi liderami, kiedy pracujemy w kontekście no i wiedzy, i kompetencji, i umiejętności, tak? Natomiast uwaga, to co przynajmniej w mojej grupie widać na laboratoriach, jest właśnie taki moment, kiedy wyłapujemy pewne schematy, oni wyłapują, tak? Pewne schematy myślenia na temat siebie jako lidera, mhm. które bardzo często też mają takie kotwice, wiesz, w przeszłości, w jakimś sposobie wychowywania, w jakimś wizerunkowym pomyśle na siebie, nie? Tutaj jest bardzo dużo takich punktów, nie? Które, uwaga, składając do sumy, jakby one właśnie dają pewien schemat, w którym możemy się zamknąć, usztywnić, no i bardzo często właśnie, to też nie musi być na APP, tak? Jakby, ale że bardzo często właśnie na drodze autorefleksji i uczciwości możemy zobaczyć, okej, okay, ja siebie zamknąłem w jakiś schemat myślenia. Ja wiem, gdzie są tego korzenie, ja wiem, co ja sobie tutaj pozlepiałem, ja muszę ten schemat myślenia zmienić, zostawić.
Jak to powiedziałeś, to przypomniało mi się, jak byłem studentem APP. Właśnie wtedy przy okazji tego swojego kryzysu postanowiłem zmienić rolę i przejść z roli prowadzącego wykłady na rolę bycia przez rok studentem. I tam taki jeden z paradygmatów, który sobie rozkładam na czynniki pierwsze w bólu, to był taki, co do mojej roli jako lidera. I sprawdzam, czy to masz na myśli, bo mi się właśnie dużo wyświetliło ikonek, że trzeba zaktualizować system w tamtym okresie. Między innymi system odnośnie mojej roli jako przedsiębiorca, jako lider. Mm-hmm. Ja miałem w sobie jakieś takie przekonanie, że jako lider no to potrzebuje być wizjonerski, potrzebuje dobrze prowadzić spotkania, czyli być też operacyjny, potrzebuje dobrze zarządzić całym zespołem, zbudować ten zespół, motywować go na co dzień bardzo dobrze, czyli inspirować, ale i ustawiać jakieś takie rutyny, dobrze postawić cele. I tak mógłbym jeszcze długo wymieniać, i to ogromny ciężar.
No właśnie chciałem powiedzieć, wiesz, że jak jak zacząłeś teraz to wymieniać, to tak moje ciało powoli już po prostu tutaj oddechu, wiesz, nie miałem.
A że tych przedsięwzięć było tam coraz więcej w tym okresie, no to też czułem coraz większe napięcie, bo jak ja mam temu sprostać wszystkiemu? A mówię to w takim kontekście, że był to też okres, w którym układałem sobie i docierało do mnie, że w ogóle się też zmienia rola lidera w związku z tym, że świat się wokół nas zmienia i że tu trzeba zmienić oprogramowanie, bo ono już jest niewystarczające. Dla mnie, upraszczając już całe to może długą wypowiedź, to sobie zdałem sprawę, że ja mam pewne talenty, na których bez dużego wysiłku tą swoją rolę mogę budować. Na przykład to wizjonerstwo, cele, ekspansja, to są bliskie mi rzeczy, ale już operacyjnie, organizowanie wszystkiego wymaga ode mnie strasznie dużo wysiłku, żeby te dwa światy łączyć. Więc dotarło do mnie jeszcze silniej, że to nie są już czasy, przynajmniej w moim przypadku, że na jednostce będziemy budować.
Tak jest.
Ale że potrzebujemy zrobić przywództwo zespołowe. Tak. Że potrzebujemy dobry team, ludzi, którzy wyznają jedną wizję, ale się w niej też czasem sprzeczają, mają różne zdania na jej temat, ale też mają inne talenty, które pomagają, że jest ktoś, kto bez wysiłku zrobi tablicę z wynikami, zaangażuje zespół w jej uzupełnianie. Co ja czułem, że moją ambicją jest, żebym też stworzył takie rzeczy, ale to jest ego. Które dyktowało mi tą rolę. Jak się tego pozbyłem, co nie było może łatwe, zrobiło mi się dużo lżej. O tym rozmawiamy?
Tak, dokładnie tak. Zrobiło ci się dużo lżej i zacząłeś oddychać, nie? I też jakby myślę, że odpuściłeś bardzo dużą część jakiejś kontroli.
Tak jest.
Jakiegoś wizerunkowego, które...
Przywiązania,
nie? Które, i to zobacz, to wizerunkowe mogło i od ciebie pochodzić, ale też z jakichś takich oczekiwań z zewnątrz, nie? Że właśnie my jesteśmy bombardowani, nie? Zobacz w ogóle, no, to słowo lider się dzisiaj pojawia, nie? Ile już pomysłów, podcastów, książek na ten temat wyszło, nie? Ja tak sobie myślę, że my właśnie bardzo często też się otaczamy tymi teoriami, tak się zapalamy, tu jakieś nowe narzędzie, wow, nie? Ale w oderwaniu od siebie. Nie? Jeżeli to jest w oderwaniu od siebie, czyli też od tego, co ty powiedziałeś, od tożsamości, od talentów, od flow, od autentyczności, od jakiejś umiejętności, nie?
No to... I też jeszcze od jednej rzeczy, od tego, że bywamy też różni, tak. Mamy różne momenty.
Tak, tak.
I zgody na to.
Tak.
Że ta poprzeczka ładnego kształtu, co to znaczy lider, jest piękna rama, którą powinniśmy ładnie dociągnąć i się uczymy ciągle dociągać do tej doskonałości. No czasami też taka czułość wobec siebie, no, polega na tym, mam trudniejszy czas. Potrzebuję to też zaakceptować. Prawda? I to nie oznacza, że sobie wszystko odpuszczam, ale właśnie może potrzebuję poprosić kogoś o pomoc. Może w zespole o tym powinienem porozmawiać. To jest kolejny powód, dla którego zespół... jest czas w ogóle zespołów bardziej niż liderów, którzy w pojedynkę zwojują ten świat, prawda? I to do mnie dotarło i chyba potrzebowałem też czasu, żeby zobaczyć, że to nie jest racjonalizacja, że to nie jest usprawiedliwianie, że to nie jest, wiesz, bycie jakiejś w formie ofiary albo kogoś, kto sobie odpuszcza standardy, tylko raczej jest to sposób na dobre i spokojniejsze życie, a z drugiej strony dalej osiąganie sukcesów i to nawet, powiem szczerze, z perspektywy czasu, kilkakrotnie większych niż poprzednio.
Czyli widzisz, Sławek, musiałeś po prostu zatrzymać się, zobaczyć, być uważnym, szczerze ze sobą pogadać i uwaga, dokonać jakichś zmian, coś zmodyfikować, coś zostawić, a pewnie też to jakimś kosztem się odbywało, nie?
Wiesz, no jedną z rzeczy, które zostawiłem, to na przykład przestałem się nazywać prezesem, szefem całej grupy, odpuścić takie egocentryczne wątki, które no, jakoś też budowały moją tożsamość i mnie jakoś tam łechtały i świadomie nazywać w zespole, jestem członkiem zespołu w wielu sytuacjach. Przestać nawet w stopce używać takiego określenia. Jest taka praca na poziomie tożsamości, żeby nie nadbudowywać sobie pewnych presji i oczekiwań, bo jak sobie postawię tak wysoko poprzeczkę, że ja tu wszystkim, prawda, kieruję różnymi rzeczami, inicjatywami, no to żeby być spójnym, to potrzebowałem potem w praktyce wiele rzeczy uruchamiać i robić.
I teraz zobacz też, bo też fajnie powiedziałeś o takim doświadczeniu, że to wiele zmieniło, ale też wiele otworzyło. I ja też jestem jakoś tak bardzo, wiesz, z takim tematem Co właśnie te modyfikacje i ta nasza tożsamość, albo coś, co ja nazywam też podłączeniem, często tak pytam ludzi, do czego jesteś podłączony? Zobacz też, jaką to nagle zrobiło przestrzeń w twoim życiu. Okazało się, że ta przestrzeń nagle zrobiła się pełniejsza powietrza, jaśniejsza, zapraszająca nie tylko ciebie do takiego, wiesz, jak mucha czasami wpadnie do latem i po prostu nie może, wiesz, wylecieć, tylko że zrobiła się przestrzeń, żeby też tam pojawili się inni ludzie. Zrobiła się przestrzeń do działania, do autentyczności, czyli wytworzyła się pewnego rodzaju energia. Energia rodzi energię. My potrzebujemy tej energii. A nie, uwaga, tego zamknięcia się, właśnie to, co powiedziałeś, w jakimś naszym ego, w jakimś naszym wyobrażeniu siebie, w starych schematach. Czasami już tacy uwaleni, umęczeni, wypaleni, tak, bo to też taki ważny temat, nie? Ale uwaga, dalej po prostu stróżujemy, nie? I jeszcze do tego możemy to polać właśnie takim sosem, który już chyba nikomu nie smakuje, jakiejś takiej pozy, nie? Wiesz, poza lidera, poza szefa. Albo uwaga, poza terapeuty. Ja mam w ogóle alergię na pozy. Również w tym moim środowisku terapeutycznym, jak ja widzę takich... ściszona głowa bez energii, wiesz, z kubkiem herbaty.
Pasuje do pewnego schematu, jak się powinien zachowywać profesjonalny terapeuta w każdym zawodzie, panie mecenasie.
Tak, panie mecenasie.
Jeszcze niech to
panie dyrektorze,
tak,
nie? Tak. Panie terapeuto, nie? Panie lekarzu, doktor. No, mam straszną alergię, wiesz, też taką moją misją. Moi pacjenci wiedzą, że jakoś staram się być autentyczny, też do tego zapraszać, też w ogóle ten wątek jest jakoś obecny w gabinecie czy na warsztatach, nie? Jakby nie kupuję już, nie lubię już takich, wiesz, szkoleń, gdzie właśnie spionizowany z prezentacją w jakimś oderwaniu. I to jest właśnie też to, tak trochę tutaj powiem kawałek o sobie, że to też była moja aktualizacja. Ja się takich szkoleń w życiu narobiłem w biznesie. Ja sobie odpowiedziałem, że ja po prostu chcę robić rzeczy z sensem, spójne ze mną, uruchamiające właśnie trochę głębsze myślenie, oczywiście bazując na kompetencjach, na wiedzy i tak dalej. To jest ważny kawałek, też tego nie pomijajmy. Ale to po prostu ma być ten kierunek. Ja sobie nie wyobrażam już dzisiaj żyć bez sensu. Dlaczego? Albo tworzyć rzeczy bez sensu. Bo i tak życie przynosi wiele rzeczy bez sensu. Jakby spoko, rzeczy bez sensu, frustracji, w związku z czym postaram się już ich nie dokładać. Jakbym sobie dołożył, no to już po prostu z moją jakąś wrażliwością, czuciem świata, ja umrę po prostu. Nie? A wielu ludzi właśnie umarło za życia, co też widać, nie? Wiesz, w kontekście, no właśnie, nie wiem, czy wypalenia, czy właśnie braku aktualizacji, czy jakiegoś autopilota, nie? I to takie smutne. To też mnie tak zasmuciło wtedy, nie? Tak się rozejrzałem, nie dość, że ta technologia, właśnie ludzie się pooddalali, krygują się w tych pozach, nie? W takim jakimś... To nie moje, nie? Znaczy też nie mówię, że to ma być wasze wszystkich, nie? Ja teraz mówię o swoim doświadczeniu, tak, nie? I o takim, tak. Po prostu o potrzebie życia. O potrzebie życia.
No to tego też myślę, że za chwilę dotkniemy. Ja tylko jeszcze na tym etapie bym taką, wracając do twojej metafory aktualizacji systemu, w komputerach to jest łatwiej, to jest w miarę przewidywalny proces, on trochę zależy od tego, jaki masz dostęp do sieci w danym momencie i tak szybko nastąpi ten uploading, nie, wszystkiego. Czyli możemy to zapuścić w nocy i nie czuć tego,
tak,
prawda, i różne inne rzeczy. W życiu ta aktualizacja, tak jak mówisz o smutku, o pewnych dylematach, o braku jasności, klarowności. No nie mamy takiego komfortu jak z maszyną. I to trwa czasem dłużej, ta aktualizacja systemu. I właściwie nie wiadomo, czy nie będzie w jakimś procesie ciągłym.
To prawda.
Tego do końca nie wiemy, jak to się zakończy. Ale z drugiej strony możemy ją ignorować z różnych powodów, tylko niekoniecznie coś dobrego to wniesie. Powiedziałeś, to prawda, bo chcesz doprecyzować coś jeszcze i dodać.
Nie. Jakby zgadzam się absolutnie. Co więcej, no to też chyba nie jest tak, bo tak powiedziałem na początku, dokonaj aktualizacji, ale niech to też nie nas nie usypia. Niech to też nie...
A co nas nie usypia? Aktualizacje?
Nie, mam na myśli to, że wiesz, jakby dokonuj tych aktualizacji, ale też zachowaj przytomność, czujność i ciekawość.
Tak, właśnie, to jest idealny stan, bo przeżywanie tego wyłącznie jako frustracji, smutku, trudności, a tak trochę na razie chyba tutaj...
Wybrzmiało.
Tak to wybrzmieliśmy obydwaj.
Bo powiedzieliśmy o kryzysach, więc może
tak,
taki był wydźwięk.
Może taka gdzieś rama się pojawia, tak. Ale ta ciekawość...
Przytomność.
To jest w ogóle, nie wiem dlaczego, ale teraz przyszedł mi obraz Jacka Santorskiego. Mm-hmm. Jak o tym powiedzieliśmy, słowo ciekawość mi się absolutnie kojarzy z Jackiem. Mm-hmm. I tym, że jak pojawiały się jakieś właśnie zdarzenia, takie nawet trudne, to co ja się uczę od Jacka, o takiej jego mądrości życiowej, że w nim jest zawsze ciekawość co do tego. Mm-hmm. I nie tylko na poziomie słów, ale na poziomie całej postawy. Mm-hmm. Widać, że jego to w ogóle zaczyna uruchamiać, jak się jakieś takie, że do czego nas to doprowadzi, co to będzie. Mm-hmm. Pewne rzeczy będą trudne, coś tam umrze, ale co z tego się narodzi.
Tak jest.
I to było, i to jest zawsze dla mnie niezwykłym takim doświadczeniem w kontakcie z Jackiem. Tak? Mm-hmm. Pozdrawiamy cię, Jacku, jeśli nas słuchasz.
Bardzo serdecznie.
I teraz wracając do tych aktualizacji, to powiedziałbym tak. Maciek, dużo mówisz o takim poczuciu sensu. Wcześniej, jeszcze chyba przed spotkaniem naszym tutaj w studio, mówiłeś o takich trzech poziomach, pamiętam kiedyś, mm-hmm. jak mówiliśmy, o czym będziemy rozmawiać. Mm-hmm. Poziomy ciała, umysłu i duszy. Mm-hmm. Ten poziom duszy, rozumiem, że to jest ten poziom sensu właśnie.
Tak, taki poziom egzystencjalny, poziom naszych wartości, wiesz, na takiej perspektywy życiowej. My... Tego często nie ma w takiej perspektywie biznesowej, bo może, nie wiem, nie ma na to czasu, ale ja uważam, że warto o tym rozmawiać. No. Warto o tym rozmawiać, że to jest też, wiesz, taka perspektywa, nawet w zespołach właśnie, jeśli też idziemy z takim patrzeniem na przywództwo, żeby tworzyć zespoły, gdzie będzie bezpieczeństwo psychologiczne, gdzie jesteśmy otwarci, gdzie współpracujemy, to ta perspektywa wartości, która gdzieś wypływa z nas, jest niezwykle ważna. Ona też niezwykle jakoś informuje. Zresztą zobacz, bardzo często też jest tak właśnie po jakichś aktualizacjach, że my w sumie szukamy ludzi, którzy mają podobne wartości. Może niekoniecznie podobne poglądy, ale z poziomu wartości. Nie? Mhm. Że wiesz, że pewne rzeczy są dla nas jakoś ważne. Może inaczej je rozumiemy. Może myślę, że my nawet mamy coś takiego, że mamy podobne wartości. Teraz mi tak przyszło do głowy, ale inaczej może je wyrażamy i tak dalej, nie? Ale jest coś takiego też na tym poziomie, pewne porozumienie, nie? W kontekście również budowania zespołów, bycia liderem.
Czyli, że w ogóle otwieranie się w zespole też na te tematy. Czasami możemy się bać, żeby wprowadzać aktualizacje, jakieś wątki, które mogą doprowadzać do aktualizacji systemu i rozszczelniać ten system. Jakoś to chodzi w zespole, nikt nie ma dylematów, to super. Dylematy co do poziomu sensu dla lidera mogą budzić obawy i lęki. Ale to wtedy nie jest, można powiedzieć, środowisko twórcze. Wtedy można zabijać tą ciekawość. To mogło być dobre w latach 90., początku 2000. To dobrze działało. Dzisiaj no, ludzie chcą mieć to poczucie pewnej autonomii, poczucie samostanowienia, poczucie no, myślenia otwartego, prawda? Tego bezpieczeństwa, o którym rozmawiamy.
Czyli jak powiedziałeś, nikt nie ma dylematów, to jest tak fałszywe. No,
jakby... Znaczy można je tylko tłumić.
No dokładnie, no wiesz, jakby w kontekście, no nie wiem, psychotycy, wiesz, nie mają dylematów, nie? Albo no, ludzie żyjący mają dylematy. Mhm. Ludzie żyjący doświadczają, tam wiesz, kręci po prostu w środku, nie? Więc my mamy te dylematy i nie warto się, nie wolno się ich wystraszyć. Tutaj wrócę do tej ciekawości. Mhm. Wiesz, jak przychodzi kryzys w życiu, to można się go wystraszyć i być może jest właśnie też jakaś taka część nie wchodzenia w autoagresję, nie spinania się i trochę popracowania z tymi emocjami, które się pojawiają, ale później właśnie warto pójść w ciekawość, nie? Właśnie o czym jest to miejsce.
Ciekawość samego siebie chyba tak na koniec, no bo wymieniły mi się komórki, jest potrzeba aktualizacji i teraz dokąd moje to etap, w którym jestem, w etapie, w którym jestem, dokąd mnie to prowadzi, jako to ma potrzebę, co ja potrzebuję, to jest to chyba to pytanie, prawda? O ten projekt, od którego zacząłeś.
Tak, właśnie też to, właśnie, czego ja potrzebuję? Czy moje potrzeby są jakoś zaspokajane? Czy to jest w jakiejś spójności? Czy to się zgrywa? I ważne, do czego ma mnie to prowadzić?
Do czego ma mnie to prowadzić?
W jakim ja idę kierunku? Czy ja jestem na ścieżce?
No właśnie, i tutaj dużo mówimy o tym sensie, o duchowości, a jeszcze są dwa poziomy, w których mogą być sygnały.
Tak.
Bo dużo mówiliśmy o sygnałach, kiedy czujemy, że jakiś właśnie kryzys, że coś może, co kiedyś robiliśmy. Z tych dwóch pozostałych poziomów. Ciało.
Ciało też, które mam takie wrażenie, trochę wraca do łask w kontekście choćby pracy terapeutycznej, w kontekście warsztatów rozwojowych. I bardzo dobrze, że wraca. Czy w kontekście, uwaga, jeśli w biznesie prowadzę warsztaty ze stresu czy z wypalenia zawodowego, to ja również pracuję z ciałem. Dlaczego? Dlatego, że nasze ciało jest naszą ostoją. Nasze ciało jest naszą ramą. Nasze ciało albo będzie właśnie naszą podporą, będzie naszym sprzymierzeńcem, ono w ogóle chce być naszym sprzymierzeńcem. Albo niestety, jeśli nie mamy z nim kontaktu, no to właśnie będziemy tacy pokawałkowani i rozdzieleni. Więc nasze ciało bardzo domaga się uwagi, emocje też pojawiają się w ciele. Nasze głębokie uczucia są tutaj w ciele. I nasze ciało też potrafi nam wysyłać sygnały. Czasami to są takie sygnały zwykłe, jakby somatyczne, chociaż ja nie lubię rozdzielać, czyli jakby mamy ciało, emocje i ducha, ale czasami też jest tak, że jeśli my nie zwracamy na uwagi, na sygnały z tej przestrzeni psychicznej, o których zaraz powiem, no to uwaga, jesteśmy świetnie skonstruowani. Nie zwracasz uwagi na psychikę? No to uwaga, psychika mówi, to ja przez ciało tam pójdę. Czyli patrz, cały szereg takich objawów psychosomatycznych. Nie?
Czyli jak mówimy, że w ciele są emocje, że w ciało nas informuje o różnych rzeczach.
O różnych naszych stanach.
O różnych stanach. To oznacza, że jednak umysł znajduje połączenia poprzez mięśnie, układ nerwowy, jakby sposoby na to, żeby poinformować przez ciało. Tak? Tak. Jeśli ja dobrze rozumiem.
Tak.
Napięcia.
Tak. Stany jakiegoś wyczerpania.
Stany zapalne.
Stany zapalne, tak, które, uwaga, też my wiemy już, skąd one się biorą, tak? Nie, te stany zapalne. Ja może tutaj nie będę całej psychosomatyki jakby wyjaśniał, ale my już wiemy o tym właśnie, że to jest powiązane, nie? I że to ciało właśnie każdego dnia... ja na warsztatach pracy z ciałem często mówię, gdyby twoje ciało, Sławek, gdyby twoje ciało dzisiaj mogło mówić...
No.
Co chciałoby ci dzisiaj powiedzieć? Czyli czego, uwaga, potrzebuje? Jak ono się czuje?
Moje ciało dało mi taki bardzo fajny sygnał w ostatnią niedzielę, czyli parę dni temu rano. Dało mi do zrozumienia, że ma dość reżimu, który mu wprowadziłem. I teraz, jak to powiedziałeś, to mi się ten stan przypomniał z niedzieli, że moje ciało by chciało, że tęskni za tym stanem. Ja po prostu w niedzielę rano wstałem, nie przebierałem się, zostałem w piżamie, wziąłem koc, nie brałem specjalnie elektroniki żadnej, siadłem na wygodnym fotelu i patrzyłem na ogród i słońce. I moje ciało chciało po prostu sobie nie być zajęte i się relaksować. I świadomie, nawet mi było głupio nazywać to regeneracją, bo za tym była też jakaś taka znowu funkcjonalność, taki, wiesz, celowość.
Tak.
A ono chciało, żebym ja naprawdę potraktował z troską, żeby było zaopiekowane po prostu.
Tak.
A nie celowo potraktowane, nie? Więc moje ciało dzisiaj po trudnych dwóch tygodniach prosi mnie o ten stan.
I teraz zobacz, jeśli się zajmiesz tym ciałem, możesz też bardzo wyraźnie zobaczyć, jaki ma to wpływ na twój układ nerwowy, na twoje emocje, na twoją psychikę i na to, o czym dzisiaj powiedzieliśmy, czyli na to poszerzenie perspektywy. Że będąc, uwaga, nie zwracając uwagi na ciało, ciało, które, uwaga, jest niewyspane, niedożywione, schorowane.
Mówisz o mnie?
Bolące. Nie, teraz mówię ogólnie.
Tak się wystraszam, uwaga, że tak wygląda.
Nie. Ono nie będzie rezonowało dobrymi emocjami. Ono nie będzie nas, w nim nie będzie energii. My będziemy jechali po prostu na jakichś rezerwach i cała reakcja myślenia tu tunelowego, odcięcia się od swojej żywotności, kreatywności i tak dalej. I taka reakcja łańcuchowa, no to właśnie zobacz, jak to, uwaga, jakie to reakcje psychiczne powołuje, prowokuje, przepraszam, nie? Jak to, uwaga, jak to odbiera otoczenie, co się dzieje, jaka jest twoja perspektywa. Więc mamy ciało. To mógłbym tutaj mówić długo, ale to tylko tak, żeby może zaznaczyć. No i dwa, no to jest właśnie to nasze życie psychiczne, nasze emocje. Też, uwaga, stąd mogą płynąć jakieś sygnały. Czyli na przykład może się okazać, że ostatnio zauważyłeś u siebie, że no właśnie, jesteś w ciągłym poddenerwowaniu i masz podwyższony poziom lęku. Rzeczy, które do tej pory w ogóle, nie wiem, właśnie byś poszedł, załatwił i tak dalej, nagle ten lęk zaczyna dominować. I to już jest taki lęk, który nie jest tym zdrowym lękiem. On już jest taki, wiesz, rozsiany. To jest taki lęk, który wybudza cię w nocy, nie możesz spać, sen nie jest regenerujący.
Miałem takie etapy w swoim życiu kiedyś, wiem, o czym mówisz.
Albo właśnie zaczynasz wybuchać, czyli zaczynasz reagować nieadekwatnie. Mówimy o tym, że zmienia się w jakiś znaczący sposób zachowanie, nie? Albo zaczynasz mieć problemy z pamięcią, z koncentracją, nie? Czyli znowu jest cały szereg takich subtelnych rzeczy, które my często bagatelizujemy. Inni też tak mają, a zaraz mi przejdzie i tak dalej. Więc to jest właśnie to, nie? Że te emocje też będą coś pokazywały. I oczywiście są sytuacje też jakby, żebyśmy nie wpadali w skrajność. Są sytuacje, kiedy musimy dojechać z projektem. Nie bagatelizm, więc spoko jakby, nie? Albo że właśnie jesteśmy w przeciążeniu, wtedy też warto, ja miałem taki marzec, wiesz, że działo się bardzo dużo, też warsztatowo i pamiętam już, jeszcze marzec trwa, ale tak z tydzień temu, ja pamiętam, że sobie tak leżałem i mówiłem, okej, to co się teraz dzieje i trochę takie nieadekwatne reakcje, one są normalne w tej sytuacji. Czyli też nie będę sobie ich rozkręcał w głowie, po prostu postaram się wracać do basic, do regeneracji zasobów. Nie? Ale uwaga, ja już wiem, co się może dziać. Nie? Jakby już jakby trochę sobie wyrobiłem taką uważność. Więc zwracamy uwagę też na te sygnały płynące z psychiki. No i właśnie ta przestrzeń, o której już mówiliśmy, czyli ta przestrzeń wartości, egzystencji, jakiejś perspektywy, nie? Czy ja właśnie czuję, że w tej przestrzeni jest po prostu tak, jak ja chcę, żeby było? Czy to jest zgodne ze mną? Czym to rezonuje? Nie? Do czego mnie to zaprasza? Czy mnie to bardziej podłącza do życia, do relacji z ludźmi? Czy być może mnie to wyłącza? No bo u niektórych, uwaga, też może być takie coś, że sobie te wartości mam, jakoś się realizuję, ale mogę z perspektywy czasu zobaczyć, no raczej to działa na mnie wyłączająco. Raczej ja się zamykam na innych. Raczej ja się usztywniam, zacietrzewiłem się w jakiejś postawie, ale głoszę piękne wartości. To też jest znak.
Brak spójności.
Brak pewnej, spójności, tak? Nie? Ale też pytanie właśnie znowu, czy tobie o to ma chodzić?
Jak to teraz mówiłeś jeszcze, to sobie zdałem sprawę, że ja jestem takim typem, że nie mam łatwości czytania sygnałów z ciała i z emocji. No, takie wychowanie, cała historia życia, która powoduje, że ja się tego uczę od kilku dobrych lat i nie jestem tutaj chyba najpilniejszym uczniem, ale jakiś tam progres dokonuję. I co zauważyłem? Ciekaw jestem, jak ty to skomentujesz. Zauważyłem, że jak skorzystałem z urządzeń i z elektroniki, które dokonują pewnych pomiarów, na przykład pomiaru snu, regeneracji baterii organizmu, to zaczynam się szybciej uczyć. Czyli na przykład ten tydzień, który czuję, że jest dla mnie męczący, sprawdzam sobie z pomiarami. Na przykład to jest najgorszy od roku tydzień, jeśli chodzi o poziom mojego snu. Czyli moja jakość snu spadła do poziomu 64, a przez ostatni rok nie spadałem poniżej 75 i zdecydowana większość jest powyżej 80% jakości snu. Poziom regeneracji i tak mówię długo, co się działo w związku z tym z moim pulsem w nocy, jaki był właśnie ten poziom głębokiego snu i tak dalej. To wszystko z jednej strony powoduje, że uczę się siebie szybciej, z drugiej strony mam w sobie taką obawę i to w sumie dlatego cię pytam, żeby się jakoś nie uzależniać z kolei od zewnętrznych urządzeń, które mówią mi o mnie, zamiast czuć, co ja tak naprawdę sam czuję i się temu przyglądam, żeby nie odpuścić sobie tego uczenia się samego siebie bez elektroniki, prawda? Ale na razie jestem w takim sprzężeniu zwrotnym, że to mi jakoś pomaga. Ciekaw jestem twojego komentarza i jak pracujesz w ogóle z ludźmi, co ty byś powiedział?
Wiesz co, jak powiedziałeś, że masz problem na zwracanie uwagi na te sygnały, to pomyślałem sobie, że wielu z nas ma problem.
Okej.
Że to nie jest tak, że to jest jakaś twoja przypadłość, tylko że wiele dzisiaj osób naprawdę ma problem z tym, co nazywamy złapać kontakt ze sobą. To znowu może tak brzmi jakoś psychologicznie i to taka utarta formuła.
Ale na koniec dnia to oznacza, że zauważać te sygnały o potrzebie update'u może nie całego systemu, ale nawet poszczególnych aplikacji.
Nie na koniec dnia.
Na koniec dnia w sensie miałem na myśli, że
jasne,
że
tego update'u, dobra, tak. Ale w ogóle jakby być w uważności na siebie. Zresztą tak. Też o tym mówimy, wiesz, w kontekście, nie wiem, pracy, jak pracujemy na warsztatach z komunikacją, to znowu jakby z komunikacji, no to znowu bądź przytomny, co się z tobą dzieje, a może twoje ciało ci coś teraz zakomunikowało, nie? Wiesz, więc to jest tak, żeby w ogóle jakby uczyć się tej przytomności.
Ale powiedziałeś, że to wiele osób ma z tym kłopot.
Wiele osób ma z tym kłopot, no. Nie? I jak powiedziałeś o tych urządzeniach,
tak.
To pomyślałem sobie, świetne. Świetne, jeśli to jest twój sposób, taka twoja droga do tego, żeby jednak ciebie to zatrzymywało.
A robi to.
Ale właśnie, i masz na ten temat refleksję, to super. To nie jest tak, że teraz wszyscy, drodzy państwo, nie wiem, proszę skanować ciało, chodzić na jogę i oddychać. To oczywiście są świetne narzędzia i warto jakby je stosować, nie? Ale jeśli tobie pomaga to, ale za tym właśnie idzie twoja autorefleksja i tak dalej, to super, korzystajmy z tego.
Wiesz, na przykład zauważyłem, to mi przyspieszyło proces takiej refleksji podejmowania decyzji, co się dzieje ze mną, jak się regeneruje, jak funkcjonuje, kiedy na przykład napiję się alkoholu wieczorem, prawda? I co się dzieje potem z moim snem i jakiś poziom regeneracji. Ja czułem, że jak coś takiego mi się zdarzy, to że następnego dnia, wiadomo, każdy mówi, ale jakby zobaczyć to na danych,
tak.
To zupełnie inna historia, nie? Jakby stwierdziłem, że to w ogóle nie ma sensu, że to... tym bardziej, że ja na przykład mam takie, tak, że jak napiję się jedną lampkę wina, no to generalnie mam potrzebę, żeby wypić następne dwie, bo dopiero wtedy się czuję jakoś tak dostymulowany. A trzy lampki wina wieczorem, to już jest noc wycięta, prawie z perspektywy parametrów, o których ja tutaj mówię.
To jest fajny przykład na to, jak my nie chcemy widzieć, nie to, że nie widzimy, albo jakby nie chcemy widzieć i znowu te parametry można by sobie tak przełożyć na takie inne aspekty. No właśnie, ty mówisz o urządzeniu, że zobaczyłeś parametry, nie? Ja tak myślę teraz o pracy terapeutycznej, nie wiem, jak przychodzą pacjenci albo jak przychodzą pary w jakimś kryzysie, nie? I że jakby nie chcieli widzieć czegoś, no i nagle właśnie masz tą osobę, tego terapeutę, który nagle trochę, no tam po kilku jakichś sesjach diagnostycznych jakby mówi, no ale drodzy państwo, no to wygląda to na to i na to, nie? I to jest to, że właśnie mamy taki moment znowu obudzenia, który może być dobrze stymulujący, rozwijający. Można się tym zaciekawić, albo można się tego wystraszyć, nie?
No to chyba podsumowując nasze spotkanie, zaczęliśmy od metafory. Ona nam towarzyszyła przez całe nasze spotkanie. Aktualizacja systemu, czasem większe systemy, czasem poszczególne aplikacje, które dają gdzieś sygnały z trzech poziomów. Ciała, umysłu i ducha, o którym też dość dużo mówiliśmy. Jakbyś to podsumował, Maciek, ze twojej perspektywy, do nie tylko do liderów, ale w ogóle dla nas, dla ludzi. Co to oznacza? Jaki rodzaj takiej uważności, o którą trochę apelujemy, o której sami sobie dzielimy się swoimi doświadczeniami. Jakie jest z twojej strony takie podsumowanie?
ta aktualizacja systemu jest tylko środkiem,
To a nie ciekawe, jest celem. No. Chyba zaczynamy od nowa spotkanie, dobrze.
Nie,
dobrze.
Nie zaczynamy od nowa, bo faktycznie jakby...
Nie, ale mi się spodobało, ciekawość mi wzrosła.
Skupiliśmy na niej uwagę, ale ta aktualizacja systemu jest tylko jakimś środkiem, jakimś przystankiem bardzo ważnym do tego, co tutaj chyba wybrzmiewało gdzieś tak pomiędzy podczas tego podcastu, czyli do zadania sobie pytania o to, o co mi w życiu chodzi, co mnie dzisiaj kręci, jak ja dzisiaj odczytuję siebie, swoje potrzeby, jak ja czuję swoją tożsamość. Czy czuję poziom energii w ciele, ale też takiej energii psychicznej, której bardzo potrzebujemy? Czy jestem autentyczny, czy jestem spójny? Jaką mam perspektywę i też w jakiej chcę być perspektywie? To jakby dużo pytań teraz.
Dużo pytań i bardzo fajnych, bo one to są takie, dlatego powiedziałem tak trochę żartując, że zaczynamy nowe spotkanie, ale to super, że to wyciągnąłeś na koniec, że to jest tylko środek, ta aktualizacja, do czegoś znacznie większego, znacznie ważniejszego, bo do nas samych.
Tak.
Czyli to jest aktualizacja do tego, żebyśmy się zatroszczyli o siebie.
Traktowali siebie na serio.
Na serio i z czułością podchodzili do potrzeb, które mamy, mając w rękach decyzję co do tego, kim chcemy być, jacy się chcemy stawać, jak chcemy być spójni i z jakim poziomem ciężaru chcemy w tą przyszłość iść, co chcemy dźwigać tam.
Ale też, żeby nie było tak ciężko, no to też właśnie z takiego poziomu, z jakimś zaciekawieniem, z pewną dozą też lekkości, humoru, czasami przymrużeniem oka. Też nie traktujmy wszystkiego tak bardzo ociężale, nie? Czyli właśnie no trochę się spyta jakby o co ma w tym twoim życiu chodzić, obojętnie czy jesteś liderem i nas dzisiaj słuchasz, czy jesteś w jakimś punkcie życia, co chcesz tam zaprosić, żeby to fajnie grało, żeby to ci dawało te dobre owoce, żeby to ciebie pobudzało, zaciekawiało, a to w tym może ci pomóc ta aktualizacja systemu.
Dzięki Maćku za rozmowę.
Dziękuję bardzo.